Czarodzieja wśród lodów. Wilfred Grenfell. Chodząc do szkoły, w której tata zajmuje stanowisko dyrektora, a mama pracuje jako księgowa, nie można pozwolić sobie na niedbalstwo w nauce. 10-letni Wilfred Grenfell dobrze wiedział, że jeżeli zdarzy mu się jakieś uchybienie, rodzice natychmiast się o tym dowiedzą. Zapracowanego ojca zawsze interesowały postępy w edukacji syna. Matka spędzała większość czasu w sekretariacie w towarzystwie grubych ksiąg pełnych liczb, jednocześnie doglądając najmłodszego syna, Cecila, który wymagał stałej opieki, ponieważ podczas porodu doznał uszkodzenia mózgu. Wilfred zdobywał dobre oceny, mimo że w przeciwieństwie do swojego starszego o 2 lata brata Algernona, wcale nie lubił ślęczeć w książkach. Potrafił za to godzinami obmyślać plan budowy własnej łodzi, polować na dzikie ptaki, a także całymi nocami towarzyszyć rybakom podczas połowów ryb na morzu.
Synu, po wakacjach rozpoczynasz naukę w słynnej szkole dla przyszłych duchownych.
Stanowcze słowa ojca zszokowały 14-letniego Wilfreda. Mimo że chłopak uwielbiał wyzwania, ten pomysł wydał mu się tragiczny. Oznaczał dla niego rozłąkę z dziką naturą, która pasjonowała go ponad wszystko inne. Młody Grenfell nie miał w tej kwestii nic do powiedzenia. Pozostało mu tylko posłusznie spełnić wolę taty. Musiał przeprowadzić się do szkoły oddalonej o 300 km od rodzinnego Parkgate, mimo że za żadne skarby świata nie chciał zostać duchownym. Znudzony nauką i nielubiany przez kolegów, często wymykał się z zajęć, żeby samotnie łapać leśne motyle. Wkrótce inni chłopcy zaczęli nazywać go zwierzak, bo nie tracił czasu na tak przyjemne sprawy jak czesanie włosów. Po 2 latach wielkiej tęsknoty za morzem i dawnym beztroskim życiem na łonie natury, Wilfred wrócił do domu w Parkgate. Jego radość nie trwała dłużej niż rok, ponieważ w związku ze zmianą pracy ojca Wilfred stanął przed koniecznością zdobywania wykształcenia, aby samodzielnie zarabiać na swoje utrzymanie. Miał wtedy 17 lat i nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Nigdy wcześniej nie zastanawiał się nad tym, gdzie mógłby pracować.
Masz 3 miesiące na podjęcie decyzji, czym chcesz się zajmować, synu.
Chłopak wiedział, że tata nie żartuje. Smutne myśli Wilfreda przerwał genialny pomysł. Może przecież polować na tygrysy. Oczami wyobraźni już widział siebie w hinduskich zaroślach ze strzelbą w ręku, w skupieniu oczekującego na dzikiego zwierza. Później zarobiłby fortunę, sprzedając zamożnej księżnej futro w pomarańczowo-czarne pasy. Niestety to marzenie nie mogło zostać zrealizowane. Nie miał wystarczająco dużo pieniędzy na tak daleką podróż. Zostanę lekarzem, zdecydował ostatecznie. Ten pomysł usatysfakcjonował ambitnych rodziców Wilfreda. W listopadzie 1882 roku chłopak przeprowadził się do Londynu, a w lutym rozpoczął studia medyczne. Od momentu wyjazdu z Parkgate rozczarowywało go dosłownie wszystko. Źle się czuł, mieszkając w hałaśliwym, dużym i mocno zanieczyszczonym mieście, daleko od morza, a zajęcia na uniwersytecie okazały się śmiertelnie nudne. Szybko znalazł starszych studentów, gotowych zdawać egzaminy za niego, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej zapłaty. Nie tracił czasu na sumienną naukę, ani chodzenie na wykłady. Dzięki temu mógł w pełni poświęcić się swojemu wielkiemu hobby, czyli uprawianiu sportu. Wilfred uwielbiał ćwiczenia kulturystyczne, wioślarstwo, krykiet, a nawet boks. Znajomi szybko dostrzegali jego nieprzeciętny talent i wciągali go do swoich drużyn. Poświęcał wiele czasu na treningi. Czasem o świcie chodził popływać w lodowatej rzece, aby zahartować swój organizm. Zastanawiał się nad rezygnacją ze studiów. Jednak w kolejnych semestrach, głównie za sprawą cenionego chirurga doktora Treversa, świat medycyny zaczął wciągać nawet Wilfreda. Zajęcia w szpitalu zmieniły jego sposób patrzenia na zawód lekarza. Ratowanie ludzkiego życia to fascynujące wyzwanie, odkrył Wilfred pewnego dnia. Chcę się z tym zmierzyć. Muzyka. Wilfred poświęcał nawet swój wolny czas, aby zdobywać doświadczenie zawodowe, pomagając schorowanym bezdomnym, którzy nie mogli zapłacić za pomoc medyczną. Pewnego jesiennego dnia, wracając z jednej z najbiedniejszych dzielnic Londynu, gdzie asystował przy porodzie, natknął się na duży, czerwono-biały namiot wypełniony po brzegi biednymi ludźmi z ulicy. Zaciekawiony, zdecydował się zajrzeć do środka, a wtedy do jego uszu dobiegły słowa modlitwy. Zorientował się, że trafił na spotkanie ewangelizacyjne. Prawdy, które znał od dziecka o grzechu, ofierze Jezusa, piekle i niebie zabrzmiały dla niego jak nowe. Poruszyły coś w jego sercu, lecz nie zdecydował się jeszcze powierzyć swojego życia Bogu. Krótko po tym wydarzeniu Wilfred otrzymał wstrząsającą wiadomość o chorobie, a niedługo później śmierci swojego ojca. Pełen smutku, żalu, z głową pełną pytań i wątpliwości, nie zawahał się przyjąć zaproszenia na kolejną organizowaną w Londynie ewangelizację. Czuł, że potrzebuje radykalnych zmian w swoim życiu. Tym razem pastor zaprosił do wystąpienia słynną siódemkę z Cambridge, czyli siedmiu gwiazd sportu, którzy na przekór woli fanów zdecydowali się porzucić karierę i bogactwo na rzecz wyjazdu na misję w Chinach. Serce Wilfreda biło jak szalone, gdy słuchał słów wybitnego krykicisty. Kiedy trzymałem dłoń mojego umierającego brata, zastanawiałem się, na co mu sława i majątek, które zdobył w swoim życiu. Wtedy usłyszałem cichy głos, który przekonał mnie, że tylko praca dla Chrystusa ma wartość. Od tego momentu zacząłem dostrzegać pustkę w moim życiu i zrozumiałem, że chcę doświadczać miłości Jezusa i to z Nim spędzać każdy dzień oraz wieczność. 20-letni Wilfred gorąco zapragnął takiej wiary. Odważnie, nie zważając na wstyd wobec zebranych ludzi, wstał. Chcę oddać swoje życie na własność Jezusowi, oświadczył. Bez względu na cenę. To było znacznie trudniejsze niż skok do lodowatej wody londyńskiej rzeki. Nareszcie poczuł, że wypełnia go niesamowita radość i pokój. Odnalazł to, za czym do tej pory tęsknił. Idąc za radą mamy, zaangażował się w spotkania biblijne dla chłopców. Aby lepiej skupić uwagę znudzonych słuchaczy, wpadł na pomysł założenia klubu sportowego. Sam skonstruował z drewna sprzęt potrzebny podczas treningów i zamienił swoje niewielkie mieszkanie w salę gimnastyczną. Zapraszam serdecznie do sobotniego klubu sportowego, oświadczył z entuzjazmem. Obiecuję nauczyć was ciekawych sztuczek bokserskich i gimnastycznych. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą kolegów. Pomysł klubu okazał się wielkim sukcesem i przynosił znakomite owoce. Oprócz zajęć sportowych, na spotkaniach zawsze znajdował się czas na wspólne rozmowy o Bogu i rozważanie Biblii. Teraz, gdy Wilfred pragnął podobać się Jezusowi, nie mógł już oszukiwać na studiach. Postanowił sumiennie przykładać się do nauki zawodu. W 1886 roku zdał egzaminy końcowe i zdobył upragniony tytuł lekarza. Wkrótce próbował swoich sił jako chirurg. Pociągała go także kariera sportowca, a jednocześnie zastanawiał się nad wyjazdem na wieś. Żaden z pomysłów nie wydawał mu się trafiony. Czuł, że Pan Bóg zaplanował dla niego coś ciekawszego. Mam dla ciebie propozycję, Wilfredzie. Doktor Travis z zagadkowym wyrazem twarzy zaprosił swojego ucznia do rozmowy. Czy miałeś kiedyś do czynienia z rybakami Morza Północnego? Wilfred z zapartym tchem wysłuchał sprawozdania z trudnej sytuacji mężczyzn ciężko pracujących na zimnym morzu, których życie kręci się wokół alkoholu. Wydawali na niego wszystkie zarobione pieniądze. Pijani marynarze łatwo wpadali w tarapaty, często tragiczne w skutkach. Kilka lat wcześniej niewielka grupa misjonarzy postanowiła opowiedzieć tym nieszczęśliwym ludziom o Jezusie. Ich misja okazała się niezwykle pożyteczna. Zaczęli rozszerzać swoją działalność i wpadli na pomysł, żeby docierać do rybaków z pomocą medyczną, a wtedy ci chętniej słuchaliby Ewangelii. Wilfred nie potrzebował czasu na zastanowienie. Kiedy mogę zaczynać? Zapytał całym sercem, pragnąc zaangażować się jako lekarz w tę służbę.